jakim się zmierzamy my tutaj w tak zwanej cywilizacji zachodniej, Polska do takiej już należy, przynajmniej oficjalnie, to jest to, że patrzymy na wszystko, co się wokół nas dzieje przez pryzmat świata zachodniego, tak? To są kraje generalnie w jakimś sensie niebiedne, z jakąś tam tradycją, kulturą i nam się wydaje, że jesteśmy pępkiem świata. Jak wiemy, nie jesteśmy. I to oczywiście drażni mnie szczególnie, do niedawna jeszcze podróżnika, ponieważ wiem, że 80% świata wygląda nie tak, jak my to widzimy. To jest świat biedny, gdzie nie ma żadnej wsparcia ekonomicznego ze strony rządów. To jest walka o byt. Natomiast tutaj już w Polsce, która przez ileś tam 30 cieszy się jakąś tam wolnością, może pseudo, ale przynajmniej powierzchownie i oczywiście jakimś tam do niedawna jeszcze dobrobytem, po upadku muru berlińskiego i tym okrągłym stole nieszczęsnym, jak gdyby zapomniała, jak prawdziwy świat wygląda i dała się, że tak powiem, powolutku ugotować, tak jak tam właśnie w Kanadzie i w tych krajach, tych już starszych, powiedzmy, kapitalistycznych demokracji, które dzisiaj rzeczywiście są mityczne. Więc pieniądz, dolar amerykański nie jest tajemnicą, aczkolwiek nie jest to oczywiście w żaden sposób dyskutowane w mediach głównego ścieku, że doszło do pewnego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a ich partnerami na Bliskim Wschodzie. Tu chodzi o Arabię Saudyjską. Arabia Saudyjska ma problem ze Stanami Zjednoczonymi za to, że nie popierała ich w czasie wojny z Jemenem. Saudi Arabia również ma problem, że Stany pod w tej chwili oczywiście kierownictwem Bidena będą chciały podpisać jakiś kontrakt, układ z Iranem. Iran oczywiście tutaj chodzi o dynamikę i potencjalny atak na Izrael, ale głównie Iran, jeśli rzeczywiście dogada się ze Stanami, będzie mógł na nowo eksportować olej, który również będzie konkurencją dla Arabii Saudyjskiej. Saudi Arabia również ma problem ze Stanami, że wycofały się z Afganistanu w jeden dzień praktycznie, co stanowi pewne zagrożenie dla tej, powiedzmy, pseudodemokracji i jakiegoś tam spokoju w Arabii Saudyjskiej. I co robią Saudyjczycy? No w odwecie w stosunku do Stanów Zjednoczonych dochodzą do porozumienia z Chinami i te Chiny będą mogły kupować ropę saudyjską za juany. 25% sprzedaży ropy z Arabii Saudyjskiej jest właśnie dla Chin i to podważa wiarygodność i status dolara amerykańskiego, który jak wiemy jest oficjalnie rezerwową walutą świata. Oczywiście wiemy, że jest to jeden wielki hoax, to jest tak zwane fiat currency, dolar amerykański z walutą śmieciową i tylko i wyłącznie utrzymywany na rynku jej status, ponieważ Amerykanie mają kontrolę nad dodrukiem, że tak powiem, czy dodaniem iluś tam zer w swoich rezerwach. To również stwarza dla Amerykanów gigantyczne zagrożenie i oczywiście tutaj obrona dolara amerykańskiego jest jednym z podstawowych elementów strategii i ich również doktryny wojennej, ponieważ bez dolara amerykańskiego Stany Zjednoczone praktycznie nie mają racji bytu. W związku z czym nie po raz pierwszy zresztą, może nawet już to wspomniałem, Stany Zjednoczone za dolara były gotowe nie tylko pójść do wojny, ale tę wojnę rozpocząć. Oczywiście pamiętamy wojnę w Iraku 2003, szukanie tak zwanych weapons of mass destruction, których nie znaleziono, do czego wszyscy się przyznali, łącznie z Bushem. No i oczywiście upadek Libii, zamach na Kaddafiego. Także mamy Saddam Hussein i Anwar Kaddafi, którzy stracili życie, ponieważ postanowili sprzedawać ropę za inną walutę niż dolar amerykański. Wchodziło tam w rachubę euro, ale również i waluta, którą mogli stworzyć, tylko i wyłącznie tak zwany euro-dolar. Także tutaj mamy nie inną sytuację. Stany Zjednoczone, podejrzewam, są bardzo zainteresowane, żeby wprowadzić destabilizację Europy i oczywiście to, co dzisiaj obserwujemy w takiej czy w innej formie, jest jednym z tych elementów, żeby utrzymać chaos. Chaos, który uratuje przez jakiś tam czas, jeszcze przedłuży żywotność dolara amerykańskiego. Nie bez przyczyny również jest fakt, że Rosja już postawiła warunki, że będzie sprzedawać gaz za ruble i żąda od krajów importerów, aby założyły sobie konta bankowe właśnie w rublach, co spowodowało, że rubel odrobił wszystkie straty od momentu rozpoczęcia się tego konfliktu 24 lutego. No i oczywiście przy zwyżonych cenach ropy, no bo wiadomo, że jest problem z dostarczaniem i tak dalej, no wojna. I przy podwyższonym kursie rubla wygląda na to, że Rosja wcale na tym nie traci, a że tak powiem zyskuje. Oczywiście sankcje to jest osobny temat. Także mamy tutaj ten konflikt, który mógłby się już dawno skończyć, ale się nie skończył, co wskazuje na to, że tutaj Rosja prawdopodobnie również poniekąd jest dogadana z tymi globalistami, ponieważ przedłużenie się tego konfliktu powoduje oczywiście całą masę problemów, problemy z energią, problemy z dostawami żywności. No tutaj czuję to w Polsce, może nie tak na co dzień w sklepach spożywczych, ale generalnie jest atmosfera, że będą problemy. Oczywiście są blokady na granicy z Białorusią, zatrzymywanie ciężarówek, które jadą do Rosji. Tutaj nieprzypadkowo mamy grupę protestujących z Ukrainy, którzy, że tak powiem, zdominowali ten teren. Także tutaj rzeczywiście gotuje się bardzo dużo. Co się dzieje w Europie? No w tej chwili we Francji mamy wybory. Jest duża szansa, że, znaczy gwarancja praktycznie, że Marine Le Pen wejdzie do drugiej rundy do dogrywki z Macron, który nie po raz pierwszy zresztą, działo się to poprzednio w 2017 roku, tam przegrała w drugiej rundzie dość mocno, prawie 70-30%, natomiast w tej chwili, no w tej pierwszej rundzie jest chyba 2-3% z tyłu Macrona. Macron decydował się w ostatniej chwili, czy będzie startował, tam reguły gry są takie, że prezydent może być tylko dwie kadencje, no 10 lat, no niestety u nas my nie mamy prezydenta w Kanadzie, ale szkoda, że nie mamy takiej reguły dla premiera, bo nasz król wygląda na to miłościwie nam panujący, nie ma żadnych zamiarów, żeby odejść, przynajmniej za naszego życia. Mamy też bardzo dużo ciekawych, w cudzysłowie, wydarzeń w świecie, o których się oczywiście nie mówi, pod przykryciem tego konfliktu ukraińskiego. Ja mówię tutaj z perspektywy europejskiej, w Kanadzie nie wiem, co najbardziej absorbuje Was, natomiast nie mówi się o takich rzeczach, o protestach często bardzo agresywnych z podpalaniem samochodów i niszczeniem budynków, między innymi na przykład w Sri Lance, czy na Sri Lance, przepraszam, bo już zaczynam mówić tutaj nową mową, już nie mówi się na Ukrainie, tylko w Ukrainie, więc na Sri Lance z powodu oczywiście głodu i braku prądu, benzyny, mamy tam do czynienia z kompletnym załamaniem ekonomii. Ja tam byłem kiedyś, tam był atak terrorystyczny kiedyś, który kompletnie zniszczył turystykę. Dzisiaj mamy praktycznie kombinację wszystkich tych czynników i tam ludzie ruszyli na domy parlamentarzystów i je podpalali. Mamy protesty w Peru, również spowodowane sprawami ekonomicznymi. We Włoszech, na Korsyce słyszałem, że były zamieszki, chcą się uwolnić od dominacji francuskiej i chcą też wyjść z Unii Europejskiej. Także jest oczywiście cała masa innych konfliktów, o których się kompletnie nie mówi. Można powiedzieć, że świat po tych dwóch latach covidiozy, że tak powiem, w tej chwili doszły jeszcze dodatkowe elementy, no i przede wszystkim takim rykoszetem dochodzą do ludzi konsekwencje właśnie zakłócenia dostaw, drożyzna, problemy z energią, także świat się gotuje i myślę i mam nadzieję, że to doprowadzi do poważnych no niepokojów społecznych, no bo inaczej sobie z tym nie poradzimy. Te rządy, czy nie rządy, same pokojowo nie odejdą, także gdzieś ten bunt, niepokój społeczny musi być w jakiś sposób zaprezentowany. Także miejmy nadzieję, że będzie taki punkt krytyczny, kiedy ludzie po prostu powiedzą dosyć. W Niemczech też były protesty przeciwko certyfikatom. Zresztą to jest w ogóle ciekawe z tymi certyfikatami, bo o nich się niewiele mówi. Jak wiemy, mówiono o ich ważności w niektórych krajach 6 miesięcy, w niektórych 9. W niektórych w ogóle o nich nie mówiono, bo procent wyszczepienia, tak powiem, był bardzo znikomy, w Afryce tam chyba 10%. Także dla podróżujących to rzeczywiście będzie łamigłówka, szczególnie tego lata, no bo teoretycznie rzecz biorąc nie ma czegoś takiego jak międzynarodowy standard. Ludzie, którzy przyjęli ten złoty strzał i mieli jakąś tam ważność 9-12 miesięcy i nie będą dalej się doszczepiać, nie wiem, co się będzie działo z ich certyfikatami, ich możliwości podróżowania. Tutaj szczególnie dotyczy to Kanady, bo wiemy, że wszystko odpuszczą, tylko nie tą jedną rzecz, bo wiemy, że w Kanadzie są luzowane restrykcje, o czym na koniec. Troszkę o Polsce. Polska tutaj rzeczywiście no, leży mi mocno na sercu i tutaj muszę powiedzieć, że już brakuje mi łez i wściekłość, że tak powiem, rozsadza mnie od środka, dlatego że Polska jest w tej chwili kompletnie skompromitowana na arenie międzynarodowej. Tutaj nie mieliśmy jeszcze takiej kombinacji, że i premier, i prezydent no, zdecydowanie czytają z jakichś skryptów, z jakichś kartek i każde ich wystąpienie jest po prostu masakrą. Z waszego podwórka, bo bliżej, w Stanach Zjednoczonych, jak Duda był w Stanach, wystąpił w CNN u Dany Basz, taka liberalna komentatorka, która zresztą nieprzypadkowo ma żydowskie pochodzenie. Inne wygląda na to, że nie bardzo pała miłością do Polski. I właśnie Dana Basz w CNN, w tak skompromitowanej stacji telewizyjnej, która czasem żartuje, ma mniej widzów niż jeden z moich vlogerów tutaj w Polsce, w rozmowie z Andrzejem Dudą stwierdziła, że, i tutaj zacytuję dosłownie jej słowa, w pana ojczyźnie wcześniej zdarzały się pogromy przeciwko Żydom, istniały tu obozy koncentracyjne, czyli tu w Polsce, nie dosłyszała, jak to kiedyś Polacy walczyli z tą stygmą, że to były polskie obozy koncentracyjne, więc ona pozwoli w swojej ignorancji prezydentowi kraju w studiu zadać pytanie, znaczy zarzucić, że to właśnie u nas w Polsce zdarzały się pogromy przeciwko Żydom i istniały tu obozy koncentracyjne. I pytanie do niego, czy uważa pan, że to, co pokazują teraz Polacy wobec Ukraińców, mówimy tutaj o prawie 3 milionach Ukraińców przyjętych do Polski, jest próbą naprawienia tych krzywd. Okay? I teraz, co powinien zrobić człowiek, który już nie miał prezydent, człowiek, który ma jakąkolwiek godność, powinien po prostu wypiąć mikrofon i wyjść ze studia. No oczywiście on tego nie zrobił i zaczął się tłumaczyć. Okay? Zaczął się tłumaczyć o to, jak to Polacy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej. To tylko pokazuje o kalibrze tak zwanej naszej, no nie mogę powiedzieć dyplomacji, jest to prezydent, natomiast najwyższa głowa w państwie, który przed no, takim traszem dziennikarskim tłumaczy się. Zakompleksiony człowiek, który duka po angielsku i po prostu dla niego to był najwyższy honor, że wystąpił w stacji telewizyjnej, zapominając, że jest prezydentem 38-milionowego kraju z 1000-letnią tradycją. Mało tego, oczywiście, że kompromitujemy się na takiej scenie, już nie mówiąc o występach w czasie przyjazdu Bidena tutaj, czy Kamali Harris, kiedy Duda oczywiście próbował coś tam powiedzieć po angielsku i zrobił siebie kretyna. Natomiast w Parlamencie Europejskim, z którym to powinniśmy teraz być w bardzo bliskiej komitywie, no bo przecież rozwiązaliśmy ich problem tak zwanych uchodźców ukraińskich, no to ten sam Parlament Europejski zgodził się co prawda, że kraje, które przyjęły najwięcej Ukraińców, będą mogły korzystać z szybkiego wsparcia, tu mówimy o sumie 3,4 miliarda euro z funduszu naprawczego. Natomiast tę decyzję europarlamentarzystów musi zatwierdzić jeszcze Rada Europejska, także to nie jest z automatu. Natomiast żeby dodać, jak powiem, salt to injury, Bruksela cały czas blokuje wypłacanie Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy i tu chodzi o 76 miliardów euro, no bo ponieważ Polacy oczywiście walczyli z Brukselą i cały czas grozi im niebezpieczeństwo jakichś tam sankcji, które już są nałożone za łamanie Trybunału Konstytucyjnego. Także z jednej strony Polska, która tak się broniła przed przyjęciem uchodźców z Bliskiego Wschodu, za co została oczywiście razem z Węgrami określona jako rasiści, teraz przyjęła tyle milionów ludzi w jeden dzień, nikt im za to nie podziękował. Ursula von der Leyen, szefowa Unii Europejskiej, spotyka się z Zeleńskim, natomiast Polaków traktuje, jakbyśmy praktycznie nie istnieli, pomimo tego, że my przyjęliśmy wszystkich ludzi, bo nawet ci, co przyjechali na Węgry, czy do Słowacji, czy do Czech, przyjeżdżają do Polski, bo taką to ustawę nasz rząd stworzył, że w zasadzie oni nie muszą tam zostać, mogą przyjechać do nas i tu ich przyjmiemy z otwartymi rękami, nie wiadomo, kto za to zapłaci. Także tutaj no masakra na całej linii, jeszcze do tego Morawiecki pokłócił się z Macronem, zarzucając mu tam pewne rzeczy. Macron oczywiście uważa, że Morawiecki popiera Le Pen, która jest traktowana jako faszystka, także tutaj mamy skłócenie i ze wschodem, i z zachodem. Zachód ma nas głęboko gdzieś. Oczywiście Unia Europejska nas nie szanuje, pomimo tego, że robimy całą robotę, nic nie wynegocjowaliśmy z góry, przyjęliśmy ludzi i teraz się musimy martwić. Mało tego, nie dostajemy środków, które nam się normalnie, formalnie należą. No przecież paranoja bez końca. Każdy inny kraj byłby traktowany z jakimś tam szacunkiem, Polska niestety. No i oczywiście tutaj chodzi też o otwarty konflikt z Rosją. Polacy wyrzucili wszystkich dyplomatów z Warszawy, 45, oskarżając ich o szpiegostwo. No Putin w końcu zrobił to samo w rewanżu, natomiast tutaj Polska zdecydowanie wychyliła się jako kraj, który w zasadzie jest większym wrogiem Rosji niż sama Ukraina. No i teraz wracając do samej Ukrainy, największy problem w tej chwili oczywiście jest propaganda, dużo informacji medialnych, głównego ścieku przede wszystkim chodzi oczywiście o tą mord w Buczy, o którym nie będę komentował, bo oczywiście nigdy, przynajmniej jeszcze w tej chwili nie mamy pełnej informacji, natomiast tutaj jest pewne niebezpieczeństwo, że faktycznie Azow i te bojówki, które praktycznie to są jedyne oddziały, które walczą, nie przebierając w środkach, nie będę mówił o graficznych przykładach barbarzyństwa, którego się dopuszczają na jeńcach, ale też i na cywilach, to oni właśnie zdecydowanie przegrywają tą wojnę, no bo oczywiście Ukraina nie jest w żaden sposób w stanie konkurować z potęgą Rosji i stosuje troszkę taką taktykę Syrii, mianowicie morduje się cywili, robi się takie ustawki i żąda się interwencji właśnie z zewnątrz, żeby zapobiec ludobójstwu. Także tutaj jeszcze raz przestrzegam, mamy bardzo wiele dowodów na to, że mord w Buczy został dokonany przez wojsko ukraińskie 3 dni po wyjściu Rosjan z tej miejscowości. Nie będę znowu argumentował, to musicie Państwo sami sobie poszukać i nie musicie mi wierzyć. Natomiast czy poznamy prawdę, zobaczymy. Natomiast to się kupy absolutnie nie trzyma. Wygląda na to, że ludzie są wykorzystywani jako human shields, a takie tarcze ludzkie i ta wojna niestety wygląda jak wygląda, ponieważ Rosjanie nie mogą atakować dużych miast. Nie jest to też ich celem, ponieważ wiedzą, że jest to wojna, której wtedy by na pewno nie byli w stanie wygrać, no bo nie byłoby się bez gigantycznych ofiar wśród ludności cywilnej. Natomiast wiemy, że w Buczy Rosjanie rozdawali żywność Ukraińcom lokalnym i później ci wszyscy ludzie, którzy mieli przy sobie właśnie te pudełka z żywnością z niebieskimi opaskami, to właśnie ci ludzie zostali znalezieni na ulicy, więc koncept Rosjan, którzy najpierw karmią, a potem mordują, nie ma wielkiego sensu tutaj. I zakończę może Kanadą. Wiemy, że w tej chwili w parlamencie jest ostra debata. Zdaje się, że przeszło przez 1 albo 2 etapy głosowania, tak zwana ustawa S-233, o tak zwanym gwarantowanym podstawowym dochodzie. Także tutaj znowu nasza konspiracja, kolejna teoria, która już się sprawdziła. No niestety Kanada tutaj jest z przodu tego wszystkiego. Dąży do tego, żeby wprowadzić ten precedens, który kiedyś był odrzucony w Szwajcarii. Kanadyjczycy będą gremialnie głosować za takim konceptem. Jak wiemy, nie grzeszą intelektem politycznym. Myślą, że pieniądze rosną na drzewach. No i w tym kierunku zmierza właśnie Trudeau. W momencie, kiedy taka ustawa zostanie przepchnięta, w Kanadzie przestanie się opłacać pracować. Ja mówię tutaj o takim przeciętnym człowieku, no bo czy się stoi, czy się leży, nie wiem ile, 1500 czy 2000 dolarów się należy, no to będzie początek końca, to jest taki, powiedzmy, nie nazwę tego komunizmem, no bo to Kanada jakiś była krajem relatywnie zamożnym, natomiast wiadomo, że to rozdawnictwo nie ma żadnego sensu i racji bytu, to ma kosztować 80 parę miliardów rocznie. Kanada tych pieniędzy oczywiście nie ma. już podwoiliśmy swój dług publiczny, natomiast oczywiście bankierzy się cieszą, bo przejmą już całą resztę kraju, natomiast w pewnym momencie te pieniądze się skończą, no bo wiadomo, że nie można ich rozdawać w nieskończoność, tym bardziej, że zabije się biznes. Wiem, że w tej chwili w Kanadzie wprowadzono 2-letnie moratorium na sprzedawanie domów dla obcokrajowców, czyli już w tej chwili na przykład będzie gigantyczny impact, jeśli chodzi o nieruchomości, o budowanie. No wiadomo, że konstrukcje, przemysł budowlany odpowiada za bardzo duży procent dochodu narodowego brutto. W związku z czym, jeśli wprowadzą takie moratorium, no to wiadomo, że nie będą przyjeżdżali inwestorzy. To kiedyś było w Nowej Zelandii i w ten sposób zabili rynek nieruchomości tam. A z tym oczywiście nie tylko dochody związane z produkcją, ale też wszystkie te sklepy, które są używane do kupowania różnych elementów do remontów i tak dalej. Także to jest oczywiście gospodarka samobójcza, ale tutaj trudno to nazwać samobójstwem. Kanada zmierza chyba w najszybszym tempie do tego światowego resetu. Polska prawdopodobnie też, patrząc na to, co tu się dzieje, ta masakra. I to dziwne, że Polska i Kanada, że tak powiem, troszkę są bardzo z sobą związane. Wygląda na to, że pewne wątki są bardzo zbliżone. Współpraca MSZ-u z premiera, z naszym prezydentem i premierem, nawet stosunek do Ukrainy, bardzo, bardzo podobne reakcje. Także Polacy, którzy przyjechali do Kanady po wolność, nagle zdają sobie sprawę z tego, że w zasadzie pojechali z deszczu pod rynnę, bo z Kanady jeszcze tego wyjechać nie mogą. No i chyba tyle, jeśli chodzi o to, no poza tym, że oczywiście są poluzowania pandemiczne w bliskiej Kolumbii na przykład, która ma jeden z najwyższych procentów wyszczepienia, chyba 90% dwoma dawkami, 60 chyba 5 trzecią dawką, już się mówi o czwartej, natomiast generalnie odpuszczają, już nie ma certyfikatów, jeśli chodzi o restauracje i tak dalej. Natomiast oczywiście nikt nie odwołuje tego najważniejszego certyfikatu, który odbiera nam możliwość swobodnego przemieszczania zgodnie z naszą konstytucją czy kartą praw i wolności. Także tutaj oczywiście tabu. Natomiast enigmą jest fakt, że już nie są, nie będą zgłaszane przypadki dzienne, tylko tygodniowe. Wiadomo oczywiście, że tutaj ta chucpa chce ukryć chwilowo, że te przypadki są jednak dość duże czy częste, natomiast testy już nie są tak powszechnie dostępne. Zdaje się, że tylko antygenowe, PCR-y w ogóle nie są już używane i zdaje się, że nawet jak ktoś jest zainfekowany, to nie musi tego zgłaszać do naszych służb, tak powiem. Czyli te statystyki oczywiście będą kompletnie niewiarygodne i też to nie będzie wymagało kwarantanny. Czyli wszystko zostało postawione na głowie, aczkolwiek już się mówi o szóstej fali w Kanadzie. Także no, komedia absolutna i w świetle tego, co się dzieje tutaj z Ukrainą, no i tego prawdziwego powodu konfliktu, czyli walka o dolara. Zobaczymy, jak to wszystko się skończy, ale może nie myślmy o tym przez najbliższe parę dni. Ten tydzień jest bardzo ważny, wiadomo, tydzień paschalny, mamy Wielkanoc, skoncentrujmy się również na tym i wiadomo, że my, którzy wierzymy w Boga, wiemy, że ta władza nie ma nad nami żadnej kontroli. Także życzę Państwu wszystkiego najlepszego, zdrowych, pogodnych świąt, oczywiście uduchowionych, rodzinnych, no i żeby ten horror jak najszybciej się skończył.
Leszku, Tobie nawzajem życzymy.
Wesołych, radosnych i przede wszystkim błogosławionych świąt i wielkich łask Bożych, opieki Matki Bożej, nieustannej pomocy na tą pracę i na ten na cały okres. A przede wszystkim w górę serca, bo Pan Jezus zmartwychwstał. On jest Królem Świata.
Dziękuję serdecznie i życzę tego samego i mam nadzieję usłyszeć się za 2 tygodnie. Szczęść Boże.
Dla całej Twojej rodziny, Leszku, no i jak najszybciej rehabilitacji. Ja już te dziury...
Dziękuję serdecznie.
Swoje dziury już zalepiłem, chodzę, także jestem w studio.
Zostańcie z Bogiem.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, żeby tak króciutki fragment z Parlamentu Europejskiego, bo akurat Leszek tutaj wspomniał, ja tu przedstawię Państwu.
Dziękuję, Panie Przewodniczący. Otóż Putin nie jest w stanie prowadzić żadnej wojny bez pieniędzy. Polska ostrzegała Was, że jeżeli Unia uzależni się od Rosji, ona wykorzysta te pieniądze w złym celu. I zamiast wstrzymać deal z Putinem, Wy co robiliście? Mściliście się na Polsce. Policzyłem. 41 debat i rezolucji uderzających w Polskę w tej kadencji. Między innymi za co? Za nieprzyjmowanie uchodźców. I co dzisiaj powiecie? Pokazujemy wam, czym różnią się migranci od prawdziwych uchodźców, których wy trzymacie zresztą w jakichś upokarzających obozach, a my prosto z granicy przewozimy do naszych domów. Prawie milion takich osób. A wy zamiast pomóc Polsce, dalej płacicie w tym czasie 600 milionów euro dziennie Putinowi i za te pieniądze on morduje codziennie ludzi. 600 milionów dziennie. Jakaś refleksja? No pewnie, zobaczmy. Co mamy jutro w planie? Proszę bardzo, tradycyjnie, rezolucja z sankcjami. Na kogo? Na Rosję? Nie, na Polskę. Unia potrzebuje zmian, ale potrzebuje też komisji śledczej, która wyjaśni, kto doprowadził do tego, że Europa finansuje Putinowi wojnę. Za niemiecką butę i arogancję Europa już 2 razy płaciła wojnami. Nie możemy na to pozwolić 3 raz. Aha, jeszcze powiem wam jedną rzecz. Wielu z was pewnie myślało, że Ukraina upadnie po 2 dniach, a ona jak na złość walczy. Więc i wasze hełmy po 12 dniach wreszcie dotarły na Ukrainę. Gratuluję.
No, świetna, te emocje poniosły pana. On kandydował na prezydenta Warszawy, na przegrał z panem Trzaskowskim.
Jaki?
Pan Jaki, tak, ale tutaj, żeby troszkę odprężyć państwa, to i pomyślmy, jak było, to taką piosenkę, którą dostałem z Calgary od moich przyjaciół Eli i Zbyszka Sałek, żeby państwo trochę odpoczęli. Dedykuję tę piosenkę specjalnie przed dalszą częścią programu Prowadzi Drodka dla naszych sponsorów. Oto taki utwór, który powinien państwa trochę wzruszyć. Ja go nie mogę wcisnąć, nie wiem dlaczego. No już teraz jest. Troszeczkę żal.
Kiedy Niemen śpiewał to wspomnienie, mieliśmy w kieszeniach 19 lat. Wstępowaliśmy do kawiarenek, gdzie nie było kolumn, co dawały czat. Kwitły nam mimozy jak stuwima, słodko tak pachniało kakao szuła. A dziewczyna co tam przychodziła, słów nie używała na literę K. Troszeczkę żal wuzetek ptysiów i babiego lata, ciebie co tak dzisiaj za chałturą latasz, mgieł pajęczyn liści chwil, co zwiały w dal, też żal. Troszeczkę żal siwego pana, co pił sok z porzeczki, deszczu i kasztanów z księżycowej ścieżki, choćby w workach pęczniał szmal. Troszeczkę żal, troszeczkę żal. Niespodziance gdzieś na MDM-ie, gdzie płomyczek świecy rzeźbił twoją twarz. Kiedy Niemen śpiewał to wspomnienie, łomot z dyskoteki nie zagłuszał nas. Jesień krucha była tak i miła, pistoletu z sobą nie zabierał nikt. A dziewczyna co tam przychodziła, nie wlewała w siebie 5 dużych piw. Troszeczkę żal wuzetek ptysiów i babiego lata, ciebie co tak dzisiaj za chałturą latasz, mgieł pajęczyn liści chwil, co zwiały w dal, też żal. Troszeczkę żal siwego pana, co pił sok z porzeczki, deszczu i kasztanów z księżycowej ścieżki, choćby w workach pęczniał szmal. Tamtego żal, troszeczkę żal. Dziś gdy ręka drży mi przy goleniu, a gdy wracam nocą, serce w piersi drży. Kiedy Niemen śpiewa to wspomnienie, znów mi się październik jak karmelek śni. I choć bajka dawno się skończyła, chętnie bym powrócił jeszcze jeden raz. Bo dziewczyna co tam przychodziła, nie pytała mnie o kokę ani hasz. Troszeczkę żal wuzetek ptysiów i babiego lata, ciebie co tak dzisiaj za chałturą latasz, mgieł pajęczyn liści chwil, co zwiały w dal, też żal. Troszeczkę żal siwego pana, co pił sok z porzeczki, deszczu i kasztanów z księżycowej ścieżki, choćby w workach pęczniał szmal. Troszeczkę żal tamtego żal.
Przyznam się, że nie znałem tej piosenki. Podobny głos do Jacka Janowskiego, naszego artysty wolnego stąd. i taka ta piosenka tego typu.
Ale piękne słowa, troszeczkę żal.
Państwo mogą sobie obejrzeć, bo ja nie znam tej piosenki, dostałem od przyjaciół Andrzej Brzeski. Troszeczkę żal. On ma dużo takich fajnych piosenek, także polecam Państwu. Później wrócimy już do naszych pieśni wielkopostnych. Teraz już Dorotka i jej czas.
Szczęść Boże Państwu, witam serdecznie. I chciałabym kontynuować list księdza arcybiskupa Vigano.
A ja mogę zapytać, o co właściwie chodziło tym krytykom mediów społecznościowych, nie tylko, nawet mediów chrześcijańskich. No nie mogłem tego dobrze wychwycić, wiem, że ty masz...
Jest na końcu listu. W tych mediach uczepiono się właściwie ostatnich takich... Tam, gdzie widzimy Państwo na tych kolejnych, przedstawia nam garść faktów historycznych, można powiedzieć, tej najnowszej historii, pokazuje, kim był Zeleński, te fakty nam przedstawia, a na koniec listu, dokładnie w 21 stronie tego listu, stronie 22, mówi taką rzecz. Znając historię trochę Kościoła katolickiego, I jak było na początku, bo tu chodzi o Konstantynopol i Rzym. I musicie Państwo wiedzieć, bo akurat ja jestem na czasie, bo ja akurat czytam tą historię, jestem w tym temacie. Jeżeli nie dostaniemy tej historii, to nie rozumiemy, o czym on mówi. Dlatego, że mówi o tych dwóch Rzymach, tak? Był Konstantynopol i Rzym. Nasz Rzym, który był prawidłowy, ale tak naprawdę cała władza, ponieważ cesarz był w Konstantynopolu i tam ci biskupi, oni ciągle współpracowali z cesarzem i oni ciągle właściwie tam, wszystkie herezje to właśnie ze wschodu. To tak naprawdę później to była islam, to była kara na wschód, bo oni tam ciągle przejmowali władzę, ciągle herezje i ten wschód ciągle walczył i wreszcie się od Konstantynopol upada i się rozdzielili, tak? Ale to jest całe wieki, od początku, kiedy już po Konstantyn, kiedy jeszcze religia już jest panująca, to właściwie to jest walka. I walka nie jest na niżej. Walka jest na etapie biskupów. To nie są takie... Proszę Państwa, to nikt herezji taki mały nie stworzył. Na przykład taki Pelagiusz, nawet Augustyn mówi, że on się nabrał na niego 10 lat, uważam, że on był taki pobożny młodzieniec, tak? 10 lat w Rzymie był, a później poszedł na wschód i złapał to orientalną i przeszedł i była cała herezja pelagiańska. I oni ciągle mieli kłopot z tym. To była ciągłe walki. I chodziło o to, że później ten właśnie był pierwszy Rzym i drugi Rzym. Bo słuchajcie, o czym mówi tutaj i właściwie później się kiedy rozdzielają, no to zostaje ten Rzym, tak? A tutaj nasz biskup Vigano pokazuje, że Rzym Cezarów i papież jest teraz opuszczony i milczący. Podobnie jak przed wielkim milczał drugi Rzym Konstantynopol. Tak? I być może, i teraz słuchajcie, proszę Państwa, właśnie to, co mówiłam, musimy umieć czytać. Mówi, być może opatrzność rządziła, że Moskwa, trzeci Rzym, przyjmuje dziś na oczach świata rolę tego eschatologicznego przeszkody dla antychrysta. On mówi, być może opatrzność. A oni tutaj mówią, że on tu twierdzi, że będzie Moskwa trzecim Rzymem. Proszę Państwa, on mówi tylko, być może opatrzność, czyli on... pokazuje, że tak jak w tamtym czasie ta walka była, kiedy ten Konstantynopol był właśnie, on był tym głównym, tam było bogactwo, a ten Rzym dopiero był biedny, on się tworzył i właściwie on później wygrywa, no bo tamci upadają. I on mówi, nawiązując do tej historycznej, tej walki w tamtym czasie, że być może ta Moskwa będzie tym trzecim Rzymem, a zwłaszcza, że pewne jakieś tam objawienia są o tym trzecim Rzymie, tak? Ale proszę Państwa, jeszcze raz zwracam uwagę, mówi słowo być może, tak? I to na końcu listu. A w sumie w tym liście on przedstawia, widzieliśmy Państwo, wróćmy zawsze, tak ksiądz Guz mówi, do źródeł, czyli co pisze, czyli o faktach. Na przykład dzisiaj jest mowa o tym, co się dzieje na Ukrainie, bo to jest list o sprawie Ukrainy, ale na przykład dzisiaj co wychodzi właśnie to, co się dzieje w Buczy. A popatrzmy, co mówi Vigano w tym liście, który już o wiele wcześniej został napisany. Mówi, że w 2016 roku raport OBW, czy Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej, stwierdziła, że Batalion Azow, to co mówił dzisiaj pan Leszek, był odpowiedzialny za masowe zabijanie więźniów, ukrywanie zwłok w masowych grobach oraz systematyczne stosowanie technik tortur i psychologicznych. Zaledwie kilka dni temu zastępca dowódcy batalionu Wadim Trojan został mianowany przez ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa szefem policji obwodu. I to są ci bohaterowie, którzy są walczący razem z armią ukraińską przeciwko żołnierzom rosyjskim. A ci bohaterowie tego batalionu Azow, zamiast chronić swoje dzieci, ośmielają się robić z własnego ciała mięso na rzeź, werbując chłopców, dziewczęta, naruszając protokół faktykularny do konwencji ONZ o prawach dziecka dotyczących udziału nieletnich w konfliktach zbrojnych. Instrument prawny ad hoc, który stanowi, że żadne dziecko poniżej 18 roku życia nie może być przymusowo rekrutowane lub bezpośrednio wykorzystywane w działaniach wojennych, ani przez siły zbrojne państwa, ani przez grupy zbrojne. Czyli zobaczmy, jeżeli te fakty, a to jest 2016 rok, który mówi o tym fakcie, że ten batalion Azow to robi, tak? To zobaczmy, jak musimy teraz na to, co się dzieje i jakie mamy przekazy, bardzo ostrożnie podchodzić. Kto to robi, tak? Będziemy szafować. Tak samo, jak już mówiłam państwu właśnie, jak ważne jest, że wiem, ale bacz, czy dobrze wiem. To jest świętego Pawła. Bo popatrzmy na przykład na Róg Wyzwolenia Kobiet. I tutaj w książce Henryka Pająka, Kościół do katakum, Polska do kasacji, on przedstawia taką rozmowę Nikolaja Rockefellera ze swoim przyjacielem Aleksandrem Rousseau. I Rockefeller mu wyjaśnia, bo jest pytanie o ten Róg Wyzwolenia Kobiet, czyja to była sprawa i w jaki sposób to zrobiono. Posłuchajmy tych faktów historycznych. Rockefeller, czy Fundacja Rockefellera znana, prawda? I ja myślę, że cały atak na księdza Wigano jest dlatego, ponieważ w tym liście bardzo często tu pomówi o ofiarach, że i Rosja, i Ukraina jest ofiarą katów. Ale jakich katów? Globalistycznej elity. A wiemy, kto to jest w tej globalistycznej elicie. Między innymi widzimy o tego Rockefellera. No więc posłuchajmy, czy Rockefeller jest godny zaufania. Posłuchajmy. Sięgnijmy do wywiadu, jakiego udzielił swojemu przyjacielowi, Aleksandrowi Rousseau Nikolaj, czyli Nick Rockefeller. Potem Rousseau, wiedząc już, że umiera na raka, przekazał to do internetu w wywiadzie z Aleksandrem Jonesem. Zatrzymajmy się przy fragmencie, w którym Rockefeller ujawnia, że to Rockefellerowie są twórcami, sponsorami procederu rozbijania rodzin gojów. Między innymi za pośrednictwem powołanej przez nich Fundacji Rockefellera. Aleksander Rousseau. Byliśmy w domu i nagle on, czyli Rockefeller, zaczął się śmiać i zapytał mnie: Aaron, jak myślisz, czym w istocie był Róg Wyzwolenia Kobiet? Miałem wtedy bardzo konwencjonalną opinię na ten temat i więc powiedziałem mu, że kobiety chcą mieć równe prawa z mężczyznami, dostać taką samą płacę, podobnie jak chcą mieć takie same prawa do głosowania. Czyli wszyscy mamy to samo, czyniliśmy tą relację i tą dialektykę przyjęli wszyscy. A on na to, czyli Rockefeller: ty jesteś idiotą. Zapytałem go, dlaczego jestem idiotą? Pozwól mi wytłumaczyć, o co tu chodzi. My, Rockefellerowie, byliśmy tymi, którzy to sfinansowali. My sfinansowaliśmy Róg Wyzwolenia Kobiet. My byliśmy tymi, którzy rozpropagowali ten ruch w gazetach, telewizji. Fundacja Rockefellerów. Czy chcesz wiedzieć dlaczego? Były dwa główne powody. Pierwszym powodem był fakt, że nie mogliśmy opodatkować połowy ludności przed ruchem wyzwolenia kobiet. Czyli kobiety nie były opodatkowane, bo nie pracowały, tak? A drugim powodem było to, że teraz mogliśmy dostać do szkół dzieci w bardzo młodym wieku, dzięki czemu mogliśmy indoktrynować je, by myślały tak, jak nam to odpowiada. To zaczęło rozkładać ich rodziny. Teraz ich dzieci zaczęły uznawać rząd, szkołę, urzędników za swoją rodzinę, a nie rodziców. I Nick Rockefeller i jego psubracia, tworząc Fundację Rockefellerów, mieli na celu najwcześniejsze wypędzenie dziecka z domu, z objęć rodziców, a zwłaszcza matki. I teraz możemy powiedzieć, mieli taką intencję. To, co mówią nam i na dialektyce, my wszystko wiemy, to bardzo dobrze brzmi, tak? Ale teraz pytanie jest, jaka jest intencja tych ludzi? I tu właśnie to jest to, nad czym musimy się zawsze zastanowić. Jeżeli tak bardzo słodko brzmi, ale że myślę, że przez te lata i przez te wieki, jeżeli ktoś jak widzi tak samo jak i to, co właśnie nawet Jak mówił, prawda? Jeżeli widzimy i nam mówią o takich wspaniałych rzeczach, równość, braterstwo, pokój i tak dalej, to zastanówmy się, jakie oni mają powody, co oni chcą zrobić, prawda? I tak samo tutaj Rockefeller, jakie to jest szatańskie. Powody były całkowicie inne, ale wiadomo, że gdyby powiedział prawdę, nikt by się na to nie zgodził, prawda? A oni powiedzieli o wyzwoleniu. A teraz co mamy? Zobaczmy, co, jaka jest sytuacja w tej chwili rodzin w Kanadzie. Ja pamiętam jeszcze Polonia, która była mojego wujka, która była po wojnie. Najczęściej, wiem to środowisko, znałam, ponieważ od wujka znajomi. Najczęściej osoba jedna pracowała, czyli mężczyzna, ojciec rodziny pracował. Mieli domy, wykształcili dzieci, mieli po czworo i więcej dzieci, bo mój wujek miał czworo i wiele rodzin polskich. Przynajmniej mówię o polskich rodzinach, o migrantach, nie mówię o Kanadyjczykach. Mieli, i potrafił utrzymać rodzinę, dom mieć, samochody, wykształcić dzieci. Jedna osoba. Matka była w domu i zajmowała się dziećmi. Dzisiaj zobaczmy, co się dzieje. Ceny są domy, rosną w niesamowitym tempie. Płace są tak niskie, że dwoje ludzi musi pracować. I najczęściej, jak widzę młodzi ludzie, co w tej chwili na przykład po studiach, bo mam dzieci, które mają swoich rówieśników po studiach, mieszkają razem w apartamencie, bo nie są w stanie ze swojej pensji zapłacić za samodzielne mieszkanie. I teraz dwoje ludzi, jeżeli zakłada rodzinę, to muszą dwoje pracować, żeby utrzymać tylko i na wszystkie opłaty. Czyli mamy to samo, co było w komunie, pamiętam, w PRL-u, prawda? Że musiał, czyli udało mu się nie tylko opodatkować, ale jeszcze zubożyć rodzinę, a przede wszystkim matkę. I teraz najczęściej co widzimy, że widzimy, jaka to jest straszny plan. Winimy się najczęściej, nie wychowałem dziecka. Nie, oni nam zabrali. Oni nam zabrali te dzieci. I teraz my musimy teraz zrozumieć, że tak, wróg nam zabrał dziecko i nie możemy się to dogadać z dzieckiem, prawda? To już jest nie nasze dziecko, no bo tak jak on powiedział, myśmy ich zindoktrynizowali. Ja pamiętam, bo moje dziecko, kiedy tutaj zaczęła szkołę, moja najstarsza córka, przecież ja posłałam ją do szkoły, kiedy miała 5 lat, była w tych junior kindergarten. I pamiętam, no bo dziecko najczęściej mówi, co jest w szkole, no bo ja się pytam, co było w szkole. Więc pamiętam, że przyszła i mówi, że mama, że pani mówiła, że mogą na rodziców zadzwonić, że takie. Ja byłam zdziwiona. Jak można 5-letniemu dziecku podkopywać autorytet rodzica, kiedy 5-latek dla jego rodzic to jest jeszcze ostoja, tak? Później, kiedy w starszym wieku to jest pani. I teraz, jeżeli tak systematycznie się podkopywało autorytet rodzica już od 4 lat życia dziecka, to dziwimy się, jak ma 15 lat, że to dziecko nie słucha rodziców. Ale to nie zrobili rodzice, to zrobili wrogowie. Myśmy chyba nie posłuchali Ojca Świętego Jana Pawła II, pamiętam, co mówił, nie oddawaj. Na pewno wiedział pewne rzeczy i powiedział tyle i aż tyle mógł nam powiedzieć. Nie oddawajcie cudzym swoich dzieci na wychowanie. I to było tak ważne, a myśmy go nie posłuchali. Ale możemy to odbudować. Możemy to odbudować, jeżeli widzimy, że to były takie plany. Widzimy już teraz i płaczemy nad swoimi dziećmi, bo jedno, co trzeba przyznać, ja uważam, że Polacy kochają swoje dzieci i walczą o swoje dzieci. I myślę, wydaje, że warto rozmawiać z dziećmi, pokazywać powoli, na pewno to będzie trudniejsze, ale odzyskamy te dzieci, a zwłaszcza z Bogiem jest to, a dzieci są darem Pana Boga, więc to, że gdzieś się zagubiły, to, że ktoś ich porwał, to nie znaczy, że nie wrócą na właściwą drogę, ale na pewno jest dużo modlitwy za dzieci, rodzice, którzy się modlą, na pewno ratują swoje dzieci. Dlatego myśmy musimy zobaczyć, jak ważne jest wiedzieć to, bacz, czy dobrze wiesz. Zawsze szukaj, niestety to, co Państwu chcemy powiedzieć, szukanie prawdy jest trudne, ale z drugiej strony nie możemy być naiwni. Nie możemy być naiwni, musimy wiedzieć, że są grupy w świecie, które okłamują, fałszują prawdę i one są w tej chwili bardzo silne, a zwłaszcza przyjęły media.
Ale naród wierzy, jest naiwny, słucha na emocjach i wprowadza w życie, wierzy bardziej niż Pana Boga.
Ale myślę, wydaje, że bardzo dużo ludzi, znaczy nie mówię, że bardzo dużo, bo bardzo dużo ludzi, może właśnie ta większość wzięła tą monetę, ale patrząc, ja bym tu usprawiedliwiła, Irek, ludzi, dlatego, że jak patrząc, jak nam zajęli pracą dzień, ja widzę po moich teraz córkach, które pracują już, więc cały dzień pracują, właściwie przychodzą wieczorem, już są zmęczeni ludzie, trzeba coś zrobić w domu i proszę Państwa, nie mamy czasu na czytanie. Dobrze, przeglądamy wiadomości, czyli jednozdaniowe nagłówki i w tym momencie, a gdzie jest przeczytana książka, gdzie jest przeczytany większy artykuł, gdzie trzeba zobaczyć cały kontekst, tak? Na to już nie ma czasu. Naprawdę nie ma czasu, Irek. Ja myślę, że to jest cały ten zaciągnięcie, takie koło, że z którego bardzo trudno wyjść, tak? Że ja bym tu usprawiedliwiła ludzi. Ale mi się wydaje, że ci ludzie, którzy wiedzą i chcą mówić prawdę, właśnie to jak Leszek, prawda, Szostak, czy inni, jak ważne jest, żeby jednak to robili, bo to sianie prawdy, to mówienie będzie od, jak gdyby odbijało, tak? Odbijało i odzyskiwało ludziom wolność i oni zobaczą to, prawda? Bo zawsze są owoce. Widzimy owoce. Jeżeli widzimy owoce są złe, to ludzie się zastanowią. A ja uważam, że tam, gdzie człowiek widzi, że już dziecko jego gdzieś tam jest w niebezpieczeństwie, to zaczyna walczyć. I ta siła, to też jest wielka siła, jeżeli człowiek będzie walczył o swoje dzieci. Więc parę jeszcze minut, ja bym chciała jeszcze parę słów na cię przeczytać.
To odpocznij sobie.
To odpocznij, a ja chciałabym jeszcze tak.
A ja puszczę, przepraszam, tak jak to brzmi fatalnie. Ja zaprezentuję Państwu piękną, wielkopostną pieśń, taką właśnie dla ludzi młodych, w wykonaniu takiego młodego zespołu. No trochę jak zwykle, trochę mi to czasu zajmie, ale takie właśnie piosenki młodzi ludzie lubią, tym bardziej, że muzyka tam jest przewspaniała, nowoczesna, ale nie taka jak w tej piosence, co mówili, że jest taka bardzo agresywna, że nie można usłuchać Niemena. Otóż jest taki płacz Jana pod krzyżem. Znalazłem takich w tych moich poszukiwaniach muzycznych tytuł i uważam, że ta pieśń jest przepiękna. Posłuchajmy w takim razie. Płacz Jana pod krzyżem. Mam nadzieję, że dobrze to zaznaczyłem. I tak, zgadza się, udało się. Dziękuję za to, że w międzyczasie rozmawiam z Państwem. Dorotka na mnie patrzy, a ja szukam tej pieśni. Jest już. Schola Adona.
Jesteś w swym niebie, czy nie lepiej ci było tam zostać u siebie? Stwórca wszechświata rozdał swą wolność, teraz wisisz tu. Nie do poznania, tak bardzo zniszczone, ciało twe krwawi, jest obnażone. Miłość przybita gwoździem do krzyża, trudno pojąć to, że ty, Panie, wisisz tu. Wiem, że już w ciebie nie że zaraz po twojej śmierci, gdy ręce twe zwolnią.
w swym niebie. Radość masz w oczach, idziemy do ciebie. Skończy się kiedyś ta ciemność na pewno, lecz teraz jesteś tu, bo ty, Panie, kochasz nas. Bo ty, Panie, kochasz nas.
Community First, 98.5 CKWR.
Are you planning on selling your home or business? Are you a first-time buyer or downsizing? Trust Yannick Yegowovich, realtor with the Harvey Group at Royal LePage Woolley. Call Yannick today at 519-729-2020. And before you can pronounce Yannick Yegowovich, your house is sold.
The city of Kitchener would love to speak with you in Farsi, Punjabi, Portuguese, Polish, or any other language you speak at home. The city's new on-demand interpretation service connects you to an interpreter that speaks your language to help you with city services and information, either in person during business hours or by phone 24/7. Service in the language of your choice, wherever and whenever you need it. For more information, visit kitchener.ca/contact us.
Looking for retirement home options in Waterloo Region? Consider the Marion Residence Retirement Home in beautiful Preston, Cambridge. Come explore the peace and beauty of quality retirement living in a loving Catholic environment serving residents of all faiths. The Marion Residence, a peaceful, serene setting with the utmost and professional care that you can be confident in. 640 Hillview Road, Preston, at the top of Shaunts Hill. For more information, visit marionresidence.com.
For over 80 years, United Way and our network of local agencies have not only helped existing community members, but also provided desperately needed refugee and newcomer supports. While we wait for global resolutions, we need to implement local solutions into everyday decisions and actions. To ensure everyone has the promise of a bright future, from April 4th to 18th, you can donate to the Waterloo Region Relief Fund at uwaywrc.ca. Your gift will help our agencies continue critical work that provides support when and where it is needed most. By helping others, we help everyone.
The city of Kitchener would love to speak with you in Farsi, Punjabi, Portuguese, Polish, or any other language you speak at home. The city's new on-demand interpretation service connects you to an interpreter that speaks your language to help you with city services and information, either in person during business hours or by phone 24/7. Service in the language of your choice, wherever and whenever you need it. For more information, visit kitchener.ca/contact us.
The Canadian Mental Health Association Waterloo Wellington offers a full care system for those with addictions, mental health, or developmental needs. If you're in crisis right now or you're not sure what you need, call here 24/7 anytime. 1-844-HERE-247. One phone number connects you with crisis support, risk assessment, and referrals to the best services for you. 1-844-HERE-247. Learn more about mental health and upcoming events at cmhaww.ca.
Drodzy Państwo, zapraszam Państwa na parę minut spotkania z Radiem Maria. Ostatnio był taki ciekawy temat. Jestem słuchaczem tego radia i no nie będę komentował. Proszę posłuchać.
Halo?
Tak, witamy serdecznie.
Kłania się Stefan z Krakowa. Niech żyje Pan Jezus Chrystus i będzie błogosławiona Maryja Panna zawsze dziewica. Teraz otóż nie. W dzisiejszej audycji padło słowo miłosierdzie, wybaczanie. Mianowicie my chrześcijanie mieliśmy możliwość doświadczyć tutaj dobrodziejstw miłosierdzia, gdy nasi biskupi wybaczyli Niemcom ich zbrodnie. Wybaczamy i prosimy o wybaczenie. To był piękny akt chrześcijański. Niemcy pokajali się za swoje zbrodnie. Natomiast mamy tu problem zasadniczy, mianowicie wybaczania. Tu było miłosierdzie, z miłosierdziem można powiedzieć z Niemcami jakoś sobie pogodziliśmy, natomiast trudno jest tu nam jako chrześcijanom wybaczyć Ukraińcom ich zbrodnie na naszych 140 tysiącach kobiet, mężczyzn i dzieci, ponieważ oni tutaj do tej pory nie pokajali się za te zbrodnie. Zatem jak możemy im powiedzieć? Wybaczamy i prosimy o wybaczenie. To jest zasadnicza kwestia, która powoduje, że ja liczę cały czas, że pan Zełenski jako pierwszy mąż stanu, bo dotychczas żaden prezydent Ukrainy, żaden premier nie przyznał, że Ukraińcy popełnili ludobójstwo na Polakach w latach 43-44, że pan Zełenski dokona tego, kierując się tym dobrodziejstwem, które my wyświadczamy jego rodakom. My przyjęliśmy jego dzieci na wychowanie. My je otaczamy opieką. One u nas znajdują azyl. Liczymy, że on również nam się odwdzięczy tym, że wreszcie uderzy się Ukraina w piersi i powie: wybaczcie nam, Polacy, waszych pomordowanych synów.
Rozumiemy, panie Stefanie. Dziękujemy. Jasne, tutaj jest taka, bardziej taka refleksja niż pytanie. Nie wiem, może to ja próbuję przekuć to w pytanie dla naszych gości. Czy jest jak w tej sytuacji tutaj jakaś kolejność postępowania? Dwa problemy tutaj. Obrona Ukrainy przed agresją i te nasze zaszłości historyczne, wciąż bolące oczywiście. Czy tutaj możemy mówić, patrząc o takiej strony, takiej refleksji moralnej, o pewnej kolejności, nie wiem, pilności, hierarchii pilności pewnych spraw, które trzeba teraz stawić im czoła?
To może ja odpowiem, bo jak się porówna te zbrodnie chociażby Związku Sowieckiego i III Rzeszy z tymi zbrodniami na Wołyniu dokonywanymi przez UPA, to zauważmy, że w tych pierwszych dwóch przypadkach, czyli Sowietów i Niemców, mieliśmy do czynienia ze zbrodniami dokonywanymi przez funkcjonariuszy państwa w imieniu tego państwa, które prowadziło politykę ludobójczą. Natomiast w przypadku tych zbrodni na Wołyniu, tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy państwo ukraińskie nie istniało, nie było czegoś takiego jak państwo ukraińskie. Natomiast tych zbrodni dokonywała organizacja, która na Wołyniu liczyła, no różnie się mówi, od 25 do 30 tysięcy członków, podczas gdy na Wołyniu wtedy żyło chyba 1,5 miliona ludzi, a Ukraińców było kilkadziesiąt milionów. W związku z tym, tak jak ja to widzę, państwo ukraińskie nie poczuwa się do odpowiedzialności za jedną z organizacji, która działała, zresztą organizacji wtedy podziemnej, partyzanckiej. Natomiast gdyby taki akt miał być uczyniony przez prezydenta, to pociągałoby za sobą pewne uznanie odpowiedzialności państwa. Tymczasem państwo ukraińskie jakby nie przyznaje się do odpowiedzialności za to, ponieważ nie było to robione w ramach działalności państwowej, tak? I to z tego, co wiem, tak jak się orientowałem, jest jakby taki pierwszy powód, dlaczego organa państwowe nie są zaangażowane w tego typu działalność. Natomiast tak jak ja tam rozmawiam z Ukraińcami, jeżdżę tam, to widzę, że tam w ogóle nie ma świadomości tego, co się dokonało na Wołyniu w 1943-1944 roku. To wynika z dużej niewiedzy, dlatego że w czasach komunistycznych nikt nigdy nie mówił tam o zbrodniach na Polakach. To był temat, który nie istniał w podręcznikach. Tam mówiono jedynie, że UPA walczyło z Armią Czerwoną, że mordowało komunistów. W związku z tym, kiedy upadł komunizm, ci żołnierze UPA zostali wyniesieni do rangi właśnie bohaterów, ponieważ byli antykomunistami, a jednocześnie wtedy z Zachodu napłynęła literatura emigracyjna, która zapełniała te luki w wiedzy, jaka panowała, wiedzy historycznej. No my sami pamiętamy, że jak upadł komunizm, to też do nas wiele przychodziło pism literatury emigracyjnej, ponieważ tam nie było cenzury, był wolny świat i stamtąd czerpaliśmy wiedzę. Podobnie było na Ukrainie, z tym, że problem polega na tym, że większość opracowań na temat działalności UPA w czasie wojny wychodziło spod piór emigrantów, którzy sami walczyli, działali w UPA i oni te wątki dotyczące Polski, dotyczące zbrodni na Wołyniu, oni je usuwali. Łącznie z tym, że nawet usuwano je z takich oficjalnych zbiorów dokumentów. I takim kanonicznym przykładem jest taka gruba praca napisana przez jednego z przywódców UPA, Mykoły Łebiedia, gdzie wszystkie takie wątki dotyczące tych akcji antypolskich zostały usunięte. W związku z tym czytająca publiczność na Ukrainie została zalana falą literatury emigracyjnej, w której nie było ani słowa o Wołyniu. W związku z tym tam wyrastano w przeświadczeniu właśnie, że ta partyzantka UPA nie ma na swoim koncie żadnych tego typu zbrodni. I dopiero niedawno, właśnie na skutek tego, że z Polski zaczęły się przebijać te głosy, zaczęła tam się pojawiać świadomość, no, że jednak coś jest nie tak. Ale z moich obserwacji wynika, że ta wiedza o tym się naprawdę bardzo powoli przebija do świadomości Ukraińców i że temu kultowi na przykład postaci Bandery w ogóle nie towarzyszy wiedza na temat tego, co działo się na Wołyniu w 1943-1944 roku. Więc myślę, że tutaj nas czeka taka długa pewna praca historyczna, takie powolne uświadamianie Ukraińców, jak trudne są te karty w historii dwóch naszych...
No właśnie, czeka nas długa praca. Między innymi praca już została rozpoczęta. No i w Uniwersytecie Warszawskim specjalny wydział, który się miał zajmować zbrodniami na Wołyniu, został zlikwidowany. To jest mój komentarz. Poza tym pan redaktor, bardzo światły, wszędzie jeździ, mówi, że czytał korespondencję emigrantów, ale jakich emigrantów? A może by tak pan redaktor przekonał się, że byli też polscy emigranci, a nawet jeden ukraiński, który dostarczył takich wiadomości. Gorzka prawda, Wiktor Poliszczuk był u nas tu w Kitchener. Dwa spotkania. Te spotkania strasznie przeżyłem. Wiem, jak to się tu odbywało i jaka była agresja miejscowych emigrantów ukraińskich. Mało go nie zlinczowano. Druga książka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej od 1939 do 1945 roku. Dokument. Pan Władysław Siemiaszko i Ewa Siemiaszko to są ludzie z Ottawy. Jedna taka książka tylko istnieje w Polsce i to w antykwariacie kosztuje 600 zł. To są dwa tomy. Tyle naszego komentarza. Będziemy się żegnali już z państwem. A może Dorotka coś jeszcze?
Na pewno tak. Przede wszystkim pan Poliszczyk to jest naprawdę, a zwłaszcza on jest Ukraińcem, był Ukraińcem, już nie żyje, ale naprawdę jego świadectwo i to, że mówił o tej prawdzie, nie chcą słyszeć, prawda? A tutaj pan Górny mówi, że jako państwo nie istnieli, no a jako państwo wynoszą ich banderowców wyżej, więc jak to niemożliwe, żeby nie dotarli do archiwów i mówili prawdę, jako państwo. Jeżeli jako państwo dzisiaj, ja dla mnie, takiego zwykłego tylko słuchacza, no to jak to? Dzisiaj jako państwo macie, pokazujecie swojemu narodowi Banderę i wszystkich tych z UPA jako bohaterów. A jako państwo macie też dostęp do archiwów, do akt, macie służby.
Ale jak wstrzymują to one, wszystkie prace.
I przepraszam, i nie wiecie jako państwo, kim był Bandera? To przecież to jest niemożliwe.
No taka no paranoja, że ludzkie pojęcie przychodzi. Drodzy państwo, tak, zostawiam państwu na ten wielki tydzień z takimi refleksjami. Próbujemy przedstawić różne punkty widzenia, a naprawdę gotuję się we krwi, tym bardziej, że doświadczyłem spotkań osobistych z panem Poliszczukiem. Był również ksiądz Isakiewicz Zalewski ze swoimi książkami, który tutaj przywoził o dokumentach swoich. No i państwo, tej książki nie ma, strasznie chciałbym mieć, może ktoś z państwa ma dostęp do Siemiaszko, ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów. Książka jest bardzo dobrze napisana. A teraz już żegnamy państwa serdecznie, dziękujemy za uwagę i jak zwykle zapraszamy za tydzień. Życzymy państwu wesołych świąt wielkanocnych.
Szczęść Boże, Dorota Josz.
Ireneusz Milczarczyk.
Nałóż mnie miłości krzyża, nałóż mnie miłości krzyża, wciąż umierać razem z Tobą, Baranku. Nałóż mnie miłości krzyża, nałóż mnie miłości krzyża.
Independent Radio, 98.5 CKWR. Putting community first since 1973. 98.5 CKWR in Waterloo Region.
Am ajuns frământ și gol, căci m-am depărtat de casă și mi-e dor. Mi-am clădit un nume falnic, am crezut că singur pot. Mă primește, tată, în brațul tău, te rog. Știu cât de mult tu mă iubești, știu că încă mă aștepți, știu că ai plâns de multe ori de dorul meu. Tu mi-ai dat viața ca pe un dar, eu te-am pus pe cruce iar, prin purtarea ce-am avut, te-am. Neștiind ce-am mar aduc, îmi doream atunci ca vocea să-ți aud. Eu am dat lumii averea, ea mi-a dat al ei venin. Mă primește, tată, azi la tine vin. Mă aștepți, știu că ai plâns de multe ori.